Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Sieci społecznościowe są pełne filmów, na których widać stojące na ukraińskich drogach rosyjskie czołgi, którym skończyła się benzyna. Los rosyjskich pojazdów wojskowych, które źle zaplanowały swoje operacje i do których nie dotarły cysterny z paliwem, może dotknąć również broniących się Ukraińców. O tym, jak wygląda wojna od strony zaopatrzenia w paliwa, opowie Mateusz Bajek, ekspert i analityk firmy Esperis Consulting. Mateusz, może na początek zacznijmy od przyjrzenia się Ukrainie i ukraińskiemu rynkowi paliwowemu i temu, jak on wyglądał przed wojną. To znaczy, czy Ukraińcy byli samowystarczalni, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w paliwa, czy też polegali na imporcie, a jeśli tak, to skąd? Jak to wyglądało przed 24 lutego?
Ukraina jest jednym z najbardziej uzależnionych od importu paliw rynków w Europie. Chociaż w Związku Radzieckim wybudowano w tym kraju chyba 6 albo nawet 7 rafinerii, to w chwili obecnej spośród nich działa tylko jedna i w ostatnich kilku latach tylko ta jedna działała, to jest rafineria w Krzemieńczuku. Zapewniała temu rynkowi do 50% dostaw benzyny. Produkcja krajowa pozwalała na zagwarantowanie około 20% dostaw diesla i podobny procent, jeśli dobrze pamiętam, dotyczył LPG, 25%. Więc wszystkie pozostałe wolumeny były importowane z zagranicy. Głównymi dostawcami tych paliw była Rosja, Białoruś, dostawy morskie. Całkiem dużym dostawcą była również grupa kapitałowa Orlen i te dostawy były realizowane w ostatnich latach wyłącznie, choć niemal wyłącznie z rafinerii Mozhaiki na Litwie, cysternami kolejowymi, tranzytem przez Białoruś, co jak wiemy skończyło się 7 lutego tego roku, kiedy Białoruś wprowadziła embargo, zatrzymała po prostu możliwość tranzytu paliw z państw Unii Europejskiej na Ukrainę, co tak naprawdę oznaczało zatrzymanie tranzytu paliwa tak od rafinerii w Mozhaikach.
Jak ta sytuacja wygląda po 24 lutego? To znaczy, jak rozumiem, ten import z Rosji, z Białorusi siłą rzeczy musiał się po prostu zakończyć. Dostawy z rafinerii Mozhaiki również zostały wygaszone ze względu na decyzję Mińska. Jak to teraz wygląda? Co wiemy?
Rosjanie wysyłali na Ukrainę diesel i LPG zostały zatrzymane pierwszego dnia wojny. Dostawy z Białorusi, gdzie wysyłano na Ukrainę wszystkie rodzaje paliw, również zostały zatrzymane. Dostawy tranzytowe LPG z Kazachstanu zostały zatrzymane. No i ze względu na blokadę morską portów paliwowych i naftowych zatrzymany został import paliw, głównie diesla, no ale też trochę innych paliw z różnych rynków, tak, z Grecji, z Indii, no generalnie dostawy morskie. No i oczywiście też ropa naftowa, która trafiała do rafinerii w Krzemieńczuku. Nieprawdą jest, że zostały zatrzymane dostawy z Mozhaik, bo te dostawy zostały przerzucone w kierunku Polski, tranzytem przez Polskę, one są realizowane. Dotychczas Orlen dostarczał na Ukrainę stosunkowo niewielki wolumen tych paliw. To było kilka procent rynku diesla do powiedzmy 20% rynku benzyny. LPG praktycznie no, my nie produkujemy, więc to nie było dostarczane, więc to nie były ogromne wolumeny, tak? One nie są w stanie, czy nie były w stanie zapełnić tej luki. Jak teraz wygląda sytuacja z dostawami? My tego nie wiemy, a nawet gdybym ja wiedział, to też raczej nie mógłbym powiedzieć, bo wydaje mi się, że to też mogło być jeden z celów Rosjan, którzy zapewne ciebie słuchają, więc pewnych szczegółów wydaje mi się, że nie warto mówić i wręcz nie tyle nie warto, co po prostu nie wolno. Dostawy z Unii Europejskiej na pewno są realizowane. Pamiętajmy, że różne kraje obiecały dostawy paliw na Ukrainę, Słowacja między innymi, Węgry, chociaż oni oczywiście chcieli tylko dla Węgrów, którzy żyją na Zakarpaciu. Jeżeli dobrze pamiętam, również Belgia, więc te dostawy w jakiś sposób muszą być realizowane. I to są, muszą być dostawy lądowe, bo innego wyboru nie ma i one muszą być realizowane albo z Polski, albo ze Słowacji, z Węgier, albo z Rumunii, ewentualnie z Rumunii tranzytem przez Mołdawię.
Chciałem ci zapytać o to, czy wiemy cokolwiek na temat tego, w jaki sposób teraz funkcjonuje ta rafineria w Krzemieńczuku, bo jak rozumiem, to jest jedyna instalacja rafineryjna, która na Ukrainie obecnie działa. Czy ona cały czas produkuje paliwa i dostarcza je na rynek, rozwozi je do miast, do jednostek wojskowych? Czy ta produkcja została jakoś tam znacząco ograniczona, czy wręcz wygaszona?
Nie ma obecnie informacji mówiących o tym, żeby ta produkcja została zmniejszona, wygaszona. Walki nie toczą się jeszcze w Krzemieńczuku. Jeżeli dobrze kojarzę, nie było tam na razie żadnych ataków rakietowych, w związku z czym jakby produkcja w tym miejscu idzie, zapewne idzie pełną parą. Natomiast to nie może tak działać przez cały czas, ponieważ jak wspomniałem, zostały zatrzymane dostawy importowe, a to było około połowa przerabianej ropy naftowej. Po drugie, walki toczą się również na terytoriach, na których Ukraińcy wydobywają ropę naftową, w związku z czym również te dostawy zapewne w jakimś stopniu są obniżane. Co więcej, jeśli chodzi o krajową produkcję, tam była również druga mała rafineria w obwodzie charkowskim, nazywa się Szczebieliński Kombinat Gazowy i on dostarcza około 10-8% benzyny na rynek, około 2-3% diesla. Jego praca na pewno już została wstrzymana, to źródło zostało stracone. Została tylko rafineria w Krzemieńczuku, która ma jakieś określone zapasy ropy naftowej, może jakiś wolumen tej ropy naftowej wyciągnąć sobie z ropociągów, które są na terenie kraju, no ale w pewnej chwili to się skończy, więc będzie jeszcze większy deficyt tego paliwa w Ukrainie.
Czy możemy cokolwiek powiedzieć na temat tej sytuacji, jeżeli chodzi o stabilność paliwową Ukrainy i też jaką rolę te paliwa odgrywają w tej wojnie? Znaczy stwierdzenie, że te paliwa są ważne podczas konfliktu zbrojnego jest zupełną oczywistością. To jest specyficzny konflikt. Rosjanie używają na dużą skalę sił pancernych, zmotoryzowanych, zmechanizowanych. Ukraińcy również mają dostęp do tego rodzaju sił. Zostały one oczywiście uszczuplone tutaj, jeżeli chodzi o czołgi czy pojazdy opancerzone w tych pierwszych fazach konfliktu, no ale cały czas to zapotrzebowanie na paliwa jest duże. Co wiemy na temat tego, ile armia ukraińska zużywa teraz paliwa, ile zużywała przed wojną, no i jak bardzo jest zabezpieczona na te ewentualne scenariusze związane z brakiem dostępu do paliw pętnych?
Tą wiedzą, którą posiadamy, to jest zużycie tej armii, które było realizowane w ubiegłych latach, tak? Zgodnie z kontraktami na dostawę paliw, które były realizowane w ubiegłych latach, wynika, że około 100 tysięcy ton ta armia miała dostawać paliw. Głównie diesel i paliwo lotnicze.
W jakiej skali czasowej?
W roku. I to odpowiada około 2%, czy nawet 1% zużycia paliw w tym kraju, więc to nie były duże wolumeny wtedy, w czasie pokoju. W tej chwili one na pewno są o wiele większe, no bo technika cały czas chodzi. Z drugiej strony tej techniki jest z każdą walką coraz mniej. Ale jeśli chodzi o dokładne zapotrzebowanie armii, wydaje mi się, że o tym wiedzą nasze i ich Ministerstwa Obrony i taką wiedzą się wymieniają. Natomiast my, maluczcy, dostępu do takiej wiedzy nie mamy. Oczywiście widzimy różnicę między strategią obu armii. Rosjanie są w stanie być bardziej mobilni, chociaż oczywiście czasami im to nie wychodzi i te paliwa gdzieś tam się w połowie drogi kończą. Natomiast no, oni mają zapewnione te dostawy paliw i oni mogą z tych paliw korzystać, zaopatrywać się w nie, przerzucać wojska z jednego miejsca na drugi. Widzimy, że Ukraińcy, no, taktyka ich obrony jest trochę mniej mobilna, tak? Oni jednak skupiają się na obronie określonych punktów, opierają się o miasta, czyli nie potrzebują aż takich ilości tego paliwa i starają się ich aż takich dużych ilości nie wykorzystywać. Nie wiemy, jak duże są zapasy Ukraińców. Z dostępnej wiedzy to mogę powiedzieć, że Ukraińcy od wielu lat starali się stworzyć strategiczne zapasy paliw w tym kraju, ale jeszcze do tego nie doszli, więc tych strategicznych zapasów nie mają. Oczywiście armia miała jakieś zapasy, spółki paliwowe również miały jakieś zapasy, ale też wiemy, że Rosjanie bombardują bazy paliwowe. Często u nas w mediach się mówi, że zbombardowano naftobazy. Naftobaza no, to są miejsca, gdzie są właśnie paliwa zgromadzone, a nie nafta czy ropa naftowa. Więc u nas często media się mylą, mówiąc, że to atakują magazyny ropy naftowej. My nie wiemy do końca, jak to wygląda, na ile jest duży deficyt i czy ten deficyt jest, być może go tak dużo nie ma, ponieważ gospodarka przyhamowała, dużo osób nie podróżuje, dużo osób nie funkcjonuje tak jak dawniej, w związku z czym jakby zużycie tego paliwa w tym kraju również nie jest aż takie duże. Jeszcze cofnę się do wiedzy o rynku paliwowym ukraińskim. Ukraina chociaż jest krajem tej samej wielkości co Polska, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, to zużywała przez rok średnio dwa razy mniej paliw niż Polska. Jeżeli my mieliśmy około tam 20 milionów ton diesla zużytego w ciągu roku, no to oni mieli...
Chyba 16, tak mniej więcej.
To oni generalnie zużywali tego paliwa około 7 milionów ton. Jeśli my zużywaliśmy 4 miliony ton benzyny, no to oni około 2,5 miliona ton. Tak naprawdę porównywalne zużycie mieliśmy tylko w LPG, gdzie u nas było 2,5 miliona, a u nich 2 miliony. Ukraina to jest jak połowa Polski, jeśli chodzi o to zapotrzebowanie.
Jak funkcjonują teraz stacje paliwowe na Ukrainie? To znaczy, bo jakby przez ten pierwszy okres wojny oczywiście paliwo jest jednym z tych najbardziej pożądanych produktów, żeby móc się przemieścić, pozwolić ludności cywilnej uciec z obszaru, na którym toczą się działania wojenne, ale też kluczowe dla służb no, niewojennych, dla służb cywilnych, dla karetek, dla administracji, która również musi się w jakiś sposób przemieszczać. Czy te stacje, przynajmniej niektóre z nich, cały czas normalnie otrzymują dostawy paliw i funkcjonują komercyjnie, czy przeszły w jakiś taki reżim nadzwyczajnego działania, przynajmniej tam, gdzie nie toczą się działania wojenne?
Z mojej wiedzy i z wiedzy moich kolegów, którzy na tym rynku paliwowym działają, wynika, że stacje paliw starają się działać, oczywiście poza miejscami, gdzie toczą się walki zbrojne. Znam relacje osób, które gdzieś tam na tej linii frontu siedzą, chowają się i w tamtych miejscach oczywiście tego paliwa już dawno nie ma. Nie ma jak zatankować, nie ma jak wyjechać z tych miejsc, jeżeli się nie ma paliwa w samochodzie. Natomiast na terytorium kraju to jakoś funkcjonuje. Ceny niestety musiały wzrosnąć w związku z droższą logistyką, samym faktem, nie wiem, jakiegoś strachu czy strat w tych cysternach paliwowych, które to rozłożą. No ale to jakoś działa. Jeżeli ogląda się filmy z tych miast jakieś na żywo, no to widać, że te samochody jeżdżą. No wprowadzono oczywiście ograniczenia na ilość paliwa, które można zatankować. Te ceny wzrosły, żeby zniechęcić ludzi do jeżdżenia, ale gdzie logistyka jest w miarę konkretna, gdzie da się dojechać, to aż takich dużych problemów z paliwem w tej chwili nie ma. No ale czasami są oczywiście jakieś akcje ewakuacji, po prostu paliwo się kończy, tak, a stacje są porzucane.
Rosjanie bombardują te składy paliwowe, magazyny, w których znajdują się benzyna, olej napędowy, ale też paliwo lotnicze potrzebne ukraińskim siłom powietrznym. Czy sądzisz, że te działania mogą zostać jeszcze w jakiś sposób rozszerzone? Bo na przykład jeżeli chodzi o energetykę, no to tutaj mamy też taką wojnę psychologiczną pomiędzy Rosją i Zachodem. Mieliśmy do czynienia z ostrzelaniem zaporowskiej elektrowni jądrowej, kolejnymi komunikatami takimi wpływającymi na obawy związane z tym, co się może wydarzyć, dochodzące z Czarnobyla. Czy sądzisz, że tutaj w ramach tych rosyjskich ataków może Krzemieńczuk na przykład znaleźć się na linii rosyjskich bombowców, czy też inne elementy tej infrastruktury paliwowej w tych najbliższych dniach tego konfliktu, twoim zdaniem?
Oczywiście jednym z celów Rosji jest stworzenie chaosu w tym kraju i zniszczenie infrastruktury energetycznej, oczywiście nie całej. Nie wiem, czy ta rafineria w Krzemieńczuku będzie dobrym celem. Wydaje mi się, że uderzenie chociażby w infrastrukturę dostaw ropy naftowej, ropociągi byłoby jakby wystarczające. Przy tym nie niszczy się tej infrastruktury, którą potem można wykorzystać, a jednocześnie zatrzymuje się dostawy ropy, przez co zakład przestaje funkcjonować w takim stopniu, w jakim funkcjonował wcześniej. Ale już widzimy tak wysadzanie jakichś gazociągów pod Charkowem, wysadzanie gazociągów dostarczającym gaz do Mariupola. To jest absolutnie możliwe i ja mam wrażenie, że oni się przed niczym nie będą powstrzymywać, bo niespecjalnie im zależy. Zatrzymanie produkcji paliw jest jednym z elementów wygrywania tej wojny.
Co może zrobić Polska i NATO, by pomóc Ukrainie? Bo tak jak wspominałeś, jakieś dostawy są zapewne realizowane, nie wiemy jakie i też gdybyśmy, tak jak powiedziałeś, wiedzieli, to raczej tą wiedzą publicznie nikt by się nie dzielił, ale tak na poziomie strategicznym, to znaczy wiedząc, że Ukraina potrzebuje broni, amunicji, żywności, pomocy humanitarnej, ale właśnie też paliw, to co twoim zdaniem tutaj Zachód szeroko pojęty może jeszcze zrobić, żeby poprawić ten stopień zaopatrzenia Ukrainy w te nośniki energii, no i jednocześnie też chronić samego siebie, no bo wjazd taką cysterną na teren, na którym toczą się działania wojenne, jest no, bardzo niebezpieczne. Transport drogowy jest szczególnie narażony, zapewne takie ataki, ale kolejowy również, więc pytanie, czy jest cokolwiek, co z jednej strony byłoby taką bezpieczną opcją, a z drugiej dawałoby no, pewność, że jednak Ukraina nie straci dostępu do paliw i będzie mogła normalnie, w miarę oczywiście normalnie w tych warunkach, w jakich się obecnie tragicznych znajduje, funkcjonować. Więc co możemy jako Zachód tutaj zrobić?
jest kwestia logistyki. Te kraje, które są położone w pobliżu Ukrainy i które zakładamy, że wysyłają coraz więcej tego paliwa na Ukrainę, my tego nie wiemy, czy nie jesteśmy w stanie potwierdzić, nie ma na ten temat komunikatów, no ale należy zakładać, że skądś to paliwo idzie. Jeżeli skądś idzie, no to idzie z Polski, Słowacji, Węgier albo Rumunii. I innej drogi nie ma, bo wszystkie inne drogi zostały odcięte. Wydaje się, że dopychanie tego paliwa z zachodu na nasze rynki też byłoby jakimś sposobem, tak, żeby i u nas nie było deficytu. Jeżeli my byśmy musieli zaopatrywać nagle kraj, który zużywa połowę tego paliwa, co nasz kraj, to cała logistyka mogłaby się załamać. Więc oczywiście potrzebujemy wsparcia zachodu w tej kwestii. Potrzebujemy, wydaje mi się, że to jest jakby taka podstawowa kwestia, tak, żeby te paliwa przerzucić z zachodu na wschód. W dłuższej perspektywie to jest kwestia uniezależnienia się od rosyjskiego paliwa, które również trafia na nasze rynki i spróbowania zrobienia tak, żeby jakiekolwiek działania Rosjan nie destabilizowały naszego kraju. No bo no spójrzmy jeszcze raz na tą Ukrainę. Oni kupowali paliwo z Rosji, z Białorusi, bo było tańsze, bo była lepsza logistyka. No ale zaczęła się wojna i pierwszego dnia nie ma tego paliwa. To jakby pokazuje, co robi Rosja, kiedy jej interes wojskowy jest ważniejszy. Ona po prostu chce ten kraj zagłodzić.
Jakbyśmy się przyjrzeli tak w krótkim terminie temu, w jaki sposób Zachód może pomóc, biorąc pod uwagę te przeszkody, które obecnie pojawiły się na rynku, czyli braki w dieslu, problemy z zaopatrzeniem, jeżeli chodzi o rosyjską ropę z rynku spotowego, która jest szeroko omijana przez zachodnie koncerny, to czy my mamy pewność, że w tym krótkim terminie, a taki jest tutaj najbardziej kluczowy, jeżeli chodzi o toczącą się na wschodzie wojnę, to czy Europa jest w pełni gotowa do tego, żeby taką pomoc nieść Ukraińcom, pomoc w znaczeniu zapewnienia większych dostaw paliw, czy też obawy o to, że własne krajowe rynki może dotknąć destabilizacja, będą jakoś wpływać hamująco na tą chęć niesienia pomocy?
Mamy trochę szczęście z jednej strony, że mamy zimę jeszcze. To nie jest okres, kiedy jest największe zużycie paliw, czy to na Ukrainie, czy generalnie w Europie, więc to nas trochę ratuje pod tym względem, że ludzie nie podróżują tak, nie jeżdżą tam do lasu, nad morze i tak dalej, więc pod tym względem jest lepiej. Z drugiej strony też jest to trochę problem, bo w tym czasie często rafinerie są remontowane, tak, bo jeżeli nie ma takiego obłożenia, to wtedy można zmniejszyć te moce produkcyjne i wtedy powstaje ten deficyt paliw. Tutaj, z tego co ja kojarzę, teraz też są planowane bądź realizowane już remonty w niektórych rafineriach i to na pewno na ten rynek negatywnie wpłynie. Tak wspomniałem, że Ukraina jest na skalę Europy stosunkowo małym rynkiem, więc zaopatrzenie tego rynku nie powinno doprowadzić do większych deficytów w Europie, jeżeli oczywiście to nie będzie tak, że te paliwa przypadkiem nie będą nie trafiać do nas, tak, czy do krajów graniczących z Ukrainą. To nie jest aż taki duży rynek, żebyśmy się mieli bać. To jest duży kraj, jeśli chodzi o powierzchnię, natomiast jeśli chodzi o zużycie paliw, to jest daleko w tyle.
Jakbyśmy teraz mieli tak spojrzeć strategicznie na to, co się może wydarzyć w przyszłości i przeanalizowali takie dwa scenariusze. Pierwszy zakładający, że Ukrainie uda się ochronić niepodległość i już nie wdając się w szczegóły, ale zachowa niezależność od Rosji, własną armię i będzie miała możliwość odbudowy rynku. No i drugi scenariusz, który zakłada wasalizację, poddanie się kapitulacji Kijowa i poddanie się Rosji. Jak w tych dwóch scenariuszach zmieni się nasza sytuacja jako Polski, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo paliwowe? Jakie będą konsekwencje ich? Czy możemy na tym etapie postawić już jakieś tezy, co się zmieni i jak powinniśmy się do tego dostosować?
Pierwszy scenariusz, tak, czyli że Ukraina się obroni, zacznie się odbudowywać. To jest scenariusz, w którym w krótkiej perspektywie my musimy całą logistykę, my jako Unia Europejska i my jako państwa pograniczne, musimy logistykę dostosować do tego, żeby zacząć te paliwa dostarczać się Ukrainie. Zakładamy oczywiście, że te paliwa już nie będą tam trafiać z Rosji, nie będą tam trafiać z Białorusi jako z państw agresorów. Oczywiście bardzo dużo tych wolumenów będzie tam trafiać morzem, jeżeli te porty nie zostaną zniszczone paliwowe, ale również te paliwa będą musiały trafiać, czy to z Polski, czy z Węgier, ze Słowacji, czy z Rumunii. Więc będzie zwiększony popyt na te paliwa. No i powinno być tak, jak ja wcześniej mówiłem o tym, jaka sytuacja powinna być teraz, tak, że Zachód powinien nam pomagać w tym, żebyśmy my mogli zaopatrywać ten rynek w paliwa. W trochę dłuższej perspektywie można sobie wyobrazić inwestycje niektóre z ukraińskich rafinerii, chociażby rafinerii Krzemieńczuku, która nie wymaga, przynajmniej według deklaracji właścicieli, nie wymaga dużych inwestycji, żeby w znaczącym stopniu zwiększyć produkcję paliw i żeby móc więcej tego paliwa na rynek dostarczać. Ale rafinerii na Ukrainie, tak jak w całej Europie, ich dotyczy pewna nierównowaga. To znaczy my produkujemy zbyt dużo benzyny w Europie, zbyt mało diesla, no i mimo, że tych diesla o wiele więcej produkujemy niż benzyny, no to w dalszym ciągu jest ta nierównowaga. Tak, my w ostatnich latach strasznie w dziwnym kierunku poszliśmy, wszędzie w całej Europie. Zaczęliśmy zużywać coraz mniej benzyny, coraz więcej diesla na samochodach osobowych, co jest z takiego punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego trochę jednak głupotą, no bo my musimy z Unii eksportować benzynę do innych krajów, a jednocześnie musimy importować diesel, zamiast zrobić sobie jakąś równowagę i ograniczyć zużycie diesla chociażby poprzez zwiększenie tego zużycia czy użytkowania samochodów benzynowych. I Ukraińcy mają ten sam problem, a nawet jeszcze większy. U nich produkcja benzyny i diesla jest mniej więcej taka sama, jeśli chodzi o, nie wiem, baryłkę ropy naftowej. Przy tym różnica między zużyciem benzyny i diesla jest też ogromna. To jest 3,5 do 1 czy 3 do 1. Więc oni też mają problem głównie z dieslem i z jego produkcją i z jego dostawami i to jakby będzie dla nich fundamentalnie ważne, czyli organizowanie tych dostaw. Kwestia budowy infrastruktury na granicy z Ukrainą. W tej chwili na granicy państw Unii Europejskiej z Ukrainą istnieją terminale paliwowe, ale są one stosunkowo małe. I ponieważ to jest kraj, który ma inny rozstaw szyn, no to trzeba z tych terminali korzystać. Nie można po prostu wjechać pociągiem do tego kraju i rozwieźć to paliwo. Więc trzeba będzie zainwestować również w to, po to, żebyśmy mogli normalnie jakoś to paliwo dostarczać. Być może dałoby się na linii gliszczostalowej zbudować jakąś infrastrukturę dla dostaw. W tej chwili to jest droga, którą głównie towary sypkie są dostarczane do Polski. W ostatnich dniach to również pociągi z uchodźcami tam trafiają. Tam brakuje infrastruktury paliwowej. Być może dałoby się to jakoś rozwiązać, żeby rurociągami paliwowymi te paliwa były dostarczane na tą linię, a potem cysternami na Ukrainę. No i inne kraje podobnie, czy to Słowacy, czy Węgrzy. Z Węgrami też jest taka sprawa, że oni mają połączenie rurociągiem paliwowym z Ukrainą. Rurociąg się nazywa Samara Zachodni Kierunek. Stary taki sowiecki rurociąg, którym diesel miał być dostarczany dla sowieckich wojsk, które stacjonowały w Europie Wschodniej. W ostatnich latach on był wykorzystywany dla tranzytu diesla z Rosji na Ukrainę Zachodnią i na Węgry. W ostatnie miesiące akurat ten rurociąg stał, tam żadnego paliwa nie przesyłano. On kończy się na Węgrzech, więc wydaje mi się, że jakieś drobne usprawnienia jego, tak jakaś pompa, one mogłyby pozwolić, żeby to paliwo wysyłać w drugą stronę, czyli z węgierskiej rafinerii MOL, która jest położona niedaleko końca tego ropociągu, też można by wysyłać to paliwo na Ukrainę. I to byłaby na pewno bardzo efektywna droga dostaw.
Może teraz przeanalizujmy ten drugi scenariusz, oczywiście niechciany i miejmy nadzieję, że on się nie zrealizuje ostatecznie, ale jakie byłyby implikacje dla naszego bezpieczeństwa paliwowego, gdyby Ukraina jednak skapitulowała, no bo wówczas oczywiście te perspektywy sprzedaży paliw do tego kraju znikają. Co się jeszcze dzieje dla nas? Jakie są konsekwencje?
Pytanie, czy my wprowadzamy embargo na rosyjskie paliwa? Czy zamykamy granicę z Białorusią, którą paliwa dostarczamy, czy chociażby z obwodem kaliningradzkim, skąd również trochę paliw do nas trafia. Sama Ukraina jako państwo tranzytowe, ona nie zajmowała dużej części polskiego rynku, jeśli chodzi o dostawy paliw. Tamtędy szedł tranzyt LPG w takich średnio dużych wolumenach. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy te paliwa trafiały na Słowację, Węgry, czy również do Polski, prawdopodobnie do Polski również. To nie był znaczący kierunek, jeśli chodzi o dostawy paliw. Problem raczej z Ukrainą byłby po pierwsze z ropociągiem Drużba, który by został w jakiś sposób przejęty, nie wiadomo, czy byłby używany. Tam jest południowa nitka tego ropociągu, którą ropa naftowa jest dostarczana do rafinerii MOL, czyli na Węgrzech i na Słowacji, oraz do rafinerii Orlenu w Czechach. Tutaj przy walkach na zachodzie kraju mamy problem z dostawami ropy naftowej. Możliwy problem. Po drugie mamy również dostawy gazu ziemnego, które idą przez Ukrainę. Tam też walki toczą. Część tych gazociągów już została przejęta i nie wiadomo, w którym kierunku to pójdzie, tak? Czy przypadkiem ten tranzyt nie zostanie zatrzymany, zmniejszony, bądź w jakiś stopniu zmodyfikowany. Natomiast pod względem paliwowym wasalizacja Ukrainy, zajęcie jej terytorium, nie miałoby chyba większego znaczenia dla nas. Chyba, żebyśmy wprowadzili embargo na dostawy, czy Rosjanie by wprowadzili, zatrzymali te dostawy od siebie, no to wtedy będziemy mieć problem braku części paliw, które importujemy z Rosji. No i jeszcze jedna informacja, no oczywiście to by zabiło możliwe, że już martwy projekt ropociągu Odessa-Brody-Płock, czy Odessa-Brody-Gdańsk.
Mateusz, to na koniec zastanówmy się nad tym, jakie byłyby konsekwencje takiego radykalnego scenariusza i odcięcia zupełnego Europy Środkowej od dostaw paliw przetworzonych z Rosji. Co to by oznaczało dla bezpieczeństwa paliwowego naszego regionu, Polski, no i krajów ościennych? Co tutaj by się wydarzyło?
My jako Polska, czy generalnie jako Unia Europejska, zależymy od Rosji, jeśli chodzi o import diesla i LPG. Zupełnie nie zależymy, jeśli chodzi o import benzyny, no bo jako producenci, eksporterzy tego paliwa ściągamy naprawdę minimalne ilości. Jeśli się przyjrzeć statystyce dostaw, to są pojedyncze wagony, które trafiają nie wiadomo czemu. My w Polsce około 60% całego LPG, które zużywamy, to jest LPG z Rosji. Więc jak się domyślasz, ewentualne zatrzymanie tych dostaw, to będzie krótkoterminowo ogromny problem dla tego rynku. Ceny ogromnie wzrosną. W długiej perspektywie, czy w średniej perspektywie czasowej, to wcale nie musi być problem, bo Rosja nie jest jakimś czołowym producentem LPG na świecie. Tym czołowym producentem są Stany Zjednoczone, które produkują bodajże 6 razy więcej LPG niż Rosja i eksportują 3 razy więcej LPG w świat niż w ogóle Rosja produkuje. Więc jeśli chodzi o te dostawy morskie paliw, to absolutnie one są do zastąpienia, natomiast musi troszeczkę czasu potrwać. Po pierwsze, jeśli chodzi o dostosowanie infrastruktury, stworzenie tych dróg tranzytu, nie jesteśmy w stanie całego tego paliwa przyjąć w polskich portach, to musiałoby iść z zachodu, z Niemiec, z ARA. W średniej, dłuższej perspektywie czasowej to jest możliwe. To też jest kwestia dostosowania jakości tego paliwa. Ja nie wiem, jaką dokładnie ma jakość LPG, które jest produkowane w Stanach Zjednoczonych. Podchodzi ono pod te standardy, które są u nas stosowane na rynku. Jak się czyta raporty importerów LPG, no oni właśnie zwracają uwagę, że problem jest przy zmianie dostawcy. Po prostu to jest kwestia standardów, które ci nowi musieliby spełnić. A żeby je spełnić, to też muszą jakieś być inwestycje i trochę czasu minąć. Więc średnio, długoterminowo nie widzę aż takiego problemu, natomiast krótkoterminowo oczywiście to byłby szok dla rynku.
A skąd diesel? Stany Zjednoczone? Bliski Wschód?
Również ze Stanów Zjednoczonych można by importować. Stany Zjednoczone eksportują 54 miliony ton około, tak było w ubiegłym roku, jeśli się nie mylę, albo 2 lata temu, 54 miliony ton diesla. 2 razy więcej niż importuje Unia Europejska. No oczywiście Stany wysyłają też do najbliższych krajów, do Kanady, do Meksyku, Japonia, Korea, więc to też nie jest tak, że nie ma odbiorców na to paliwo. Zastąpienie dostaw z Rosji, które wynoszą 12 milionów ton rocznie, też nie byłoby w średniej i długiej perspektywie aż takim problemem. Krótkoterminowo to też byłby problem, ale to raczej byłby problem tego, żeby te ceny wzrosły. Po wzroście cen po prostu znaleźliby się dostawcy, którzy by chcieli wysyłać to paliwo nie do Japonii czy do Korei, ale do Unii Europejskiej. Uniezależnienie się od dostaw z Rosji wydaje mi się absolutnie możliwe. Z dieslem byłoby o tyle łatwiej, że infrastruktura dla tych dostaw jest już gotowa, bo my diesel z Rosji dostajemy głównie, jeśli nie wyłącznie, portami. Spokojnie jeden statek, jedno paliwo można zastąpić drugim. Problem jest z infrastrukturą importową dla LPG.
Będziemy obserwować to oczywiście, w jaki sposób Europa będzie próbowała zderusyfikować tą politykę paliwową, tak żeby być już w pełni niezależna od dostaw ropy czy przetworzonych paliw z Rosji. Miejmy nadzieję, że to się wydarzy prędzej niż później, a te ograniczenia, które pojawią się, zostaną zastąpione dostawami po prostu z innych kierunków, tak jak o tym wspomniałeś. Mateuszu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.